Lekcja druga. 9 stycznia. Kryzys przywództwa. Sobota po południu, 2 stycznia. Tekst pamięciowy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Księga Izajasza 6:1. Gdy chiński filozof Konfucjusz, żyjący w latach 551-479 przed Chrystusem, został poproszony przez Cykunga, jednego ze swoich uczniów, o dokładne przedstawienie zasad dobrego rządzenia państwem, odpowiedział krótko: dostateczna ilość żywności, broni i zaufania u prostego ludu. Cykung pytał dalej: przypuśćmy, mistrzu, że nie miałbyś innego wyjścia i musiałbyś obejść się bez jednej z tych rzeczy. Którą z nich byś wówczas odrzucił? Mistrz odpowiedział: broń. Cykung pytał dalej: a gdybyś jeszcze musiał się pozbyć jednej z dwóch pozostałych rzeczy, którą byś oddał? Żywność, odparł. Ponieważ od najdawniejszych czasów śmierć jest przeznaczeniem każdego człowieka, lecz ludzie, którzy już dłużej nie ufają swym władcom, są dla nich rzeczywiście straceni. Ludzie rzeczywiście oczekują silnego i wiarygodnego przywództwa. Gdy pewien były amerykański żołnierz zgłosił się do punktu rekrutacyjnego, chcąc po raz drugi zaciągnąć się do wojska, rekruter zapytał go o powód takiej decyzji. Żołnierz odpowiedział wówczas: spróbowałem życia w cywilu. Tam nikt za nic nie odpowiada. W tym tygodniu przyjrzymy się kryzysowi przywództwa w Judei i jego tragicznym skutkom. Niedziela 3 stycznia. Umarł król, niech żyje król. W Księga Izajasza 6:1 czytamy o śmierci króla Uzjasza. Przeczytaj 26 rozdział 2 Księgi Kronik i odpowiedz na pytanie, jakie znaczenie miała śmierć króla Uzjasza? Druga Księga Kronik 26:1-23. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistyńczykami i zburzył mury Gad, mury Jabny i mury Aszdodu, odbudował natomiast grody wokoło Aszdodu i u Filistyńczyków. Bóg wspierał go w walce z Filistyńczykami i z Arabami mieszkającymi w Gur Baal, i z Meunitami. Również Ammonici składali haraczu Uzjaszowi, to też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jeruzalemie przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni, kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie, rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych, miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jeiela i urzędnika Maasejasza, pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Pod ich to dowództwem było wojsko w liczbie 307500 wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do procenta. W Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia? Za nim poszedł kapłan Nazariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem, Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Nazariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole, wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami, i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam, jego syn. Na śmierć króla Uzjasza można spojrzeć z różnych punktów widzenia. 1. Choć panowanie Uzjasza było długie i pełne powodzenia, gdy doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. Postanowił on złożyć własnoręcznie w świątyni ofiarę z kadzidła. Gdy kapłani słusznie starali się do tego nie dopuścić, jako że nie był on upoważnionym do tego kapłanem, potomkiem Aarona, król wpadł w gniew. W tej chwili, gdy król odrzucił napomnienie, Pan natychmiast zesłał na niego trąd, który miał aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej. Jak na ironię Izajasz ujrzał w wizji niepokalanego i nieśmiertelnego Boga króla w jego domu świątyni właśnie w roku śmierci trędowatego króla Judei. 2. Istnieje zdecydowana różnica między Uzjaszem i Izajaszem. Uzjasz bezczelnie rościł sobie pretensje do świętości wyłącznie opartej na pysze, wskutek czego stał się rytualnie nieczysty, tak iż został pozbawiony świętości. Izajasz zaś pozwolił, by świętość Boga dotknęła go. Pokornie wyznał on swoją niegodność i słabość oraz pragnienie moralnej czystości, które zostało zaspokojone. Podobnie jak to się stało z celnikiem z przypowieści Jezusa, także Izajasz odszedł usprawiedliwiony, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia Łukasza 18:14. 3. Istnieje uderzające podobieństwo między trądem Uzjasza i moralnym stanem jego ludu. Nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce, i świeże rany. Księga Izajasza 1:6-4. Śmierć Uzjasza około 740 roku przed Chrystusem wyznacza początek znaczącego kryzysu przywództwa wśród ludu Bożego. Śmierć bowiem każdego władcy osłabia jego kraj w okresie przejściowym, zanim umocni się nowa władza. A Judejczykom groziło szczególne niebezpieczeństwo, jako że Tiglat-Pileser III wstąpił na tron asyryjski kilka lat wcześniej, w 745 roku przed Chrystusem, i natychmiast przystąpił do kampanii wojennych, pragnąc uczynić swoje państwo niezwyciężonym mocarstwem. Zagrażało to niezależnemu bytowi wszystkich państw Bliskiego Wschodu. W tym trudnym czasie Bóg pocieszył proroka Izajasza, ukazując mu, że to jednak Najwyższy sprawuje władzę. Przeczytaj uważnie druga Księga Kronik 26:16. W jaki sposób każdemu z nas grozi coś takiego? Jak kierowanie uwagi na ofiarę Chrystusa chroni nas przed tym niebezpieczeństwem? Druga Księga Kronik 26:16. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia? Poniedziałek 4 stycznia. Święty, święty, święty. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w Księga Izajasza 6:1-4. Król umiera podczas poważnego politycznego zawirowania, Asyryjczycy gotują się do wojny. Dla Izajasza był to czas lęku spowodowanego brakiem oparcia, jakie daje dobry władca. Co dzieje się dalej? W wizji Izajasz dostrzega oślepiającą chwałę Boga zasiadającego na tronie, słyszy modlitwę olśniewających serafinów śpiewających: święty, 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 czuje drżenie posadzki i usiłuje dostrzec coś przez gęsty obłok wypełniający świątynię. To musiało być niesamowite przeżycie dla proroka. Izajasz z pewnością teraz już wiedział, kto rzeczywiście panuje na świecie niezależnie od następujących w nim wydarzeń. Gdzie Bóg znajduje się w tej wizji? Zobacz Księga Izajasza 6:1. Dlaczego Pan ukazał się Izajaszowi właśnie w takim miejscu, a nie gdzie indziej? Zobacz druga Księga Mojżeszowa 25:8-40, 34-38. Księga Izajasza 6:1. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Druga Księga Mojżeszowa 25:8. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Druga Księga Mojżeszowa 40:34-38. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Ezechiel, Daniel i Jan przebywali na wygnaniu, gdy otrzymali swoje wizje. Podobnie jak to stało się z Izajaszem, potrzebowali oni szczególnego pocieszenia i zapewnienia, że Bóg nadal panuje, choć ich świat rozpadł się w kawałki. Daniel i Ezechiel zostali uprowadzeni do pogańskiego kraju, którego armia najechała ich ojczyznę, zaś Jan był skazańcem osadzonym na bezludnej wyspie przez wrogiego chrześcijaństwu władcę. Niewątpliwie wizje te pomogły im dochować wierności Bogu mimo trudnych sytuacji, w jakich się znaleźli. Gdy Izajasz ujrzał to objawienie chwały i majestatu swego Pana, przejęło go poczucie czystości i świętości Boga. Jakaż sprzeczność zachodziła między niezrównaną doskonałością Stwórcy a grzesznym postępowaniem tych, którzy uważali się za wybrany lud Izraela i Judei. Wykraczająca poza zasięg doświadczenia i poznania ludzkiego świętość Boga podkreślona w wizji Izajasza jest podstawowym elementem jego przesłania. Bóg jest święty i wymaga świętości od swego ludu, świętości, którą sam wierzącym daje, jeśli tylko okazują skruchę, odwracają się od swojego złego postępowania oraz poddają się jemu w wierze i posłuszeństwie. Wszyscy znajdowaliśmy się nieraz w zniechęcających okolicznościach, w których pozornie wszystko wydawało się stracone. Nawet jeśli nie otrzymałeś wizji chwały Pańskiej, jak Izajasz, zastanów się, w jaki sposób Bóg podtrzymał cię w wierze w tych trudnych chwilach. Czego nauczyłeś się z tych doświadczeń i jak możesz się tym podzielić z bliźnimi? Wtorek 5 stycznia. Nowy charakter. W dniu pojednania w miejscu najświętszym świątyni mógł się znaleźć w bezpośredniej obecności Boga tylko najwyższy kapłan, i to otoczony dymem kadzidła, gdyż w przeciwnym razie byłby umarł. Izajasz ujrzał Pana, choć nie był najwyższym kapłanem i nie złożył ofiary z kadzidła. Świątynia wypełniona dymem przypomina nam obłok, w którym chwała Boża pojawiała się w dniu pojednania. Przerażony i przekonany, że czeka go śmierć, Izajasz wyznał swój grzech i grzech swego ludu. Zobacz Księga Izajasza 6:5. I rzekłem, biada mi. Zginąłem, Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Podobnie jak czynił to najwyższy kapłan w dniu pojednania. Stojąc niejako w pełnym świetle boskiej obecności we wnętrzu świątyni, Izajasz uświadomił sobie, że, pozostawiony własnej niedoskonałości i niewystarczalności, zupełnie nie będzie w stanie wypełnić misji, do której został powołany. Dlaczego Serafin użył rozżarzonego węgielka z ołtarza w celu oczyszczenia warg Izajasza? Serafin wyjaśnił, że dotykając ust proroka rozżarzonym węgielkiem, usunął jego winę i grzech. Grzech ten nie został nazwany, ale niekoniecznie ograniczał się do złej mowy, jako że usta oznaczają tu nie tylko mowę, ale całego człowieka, który wypowiada słowa. Otrzymawszy moralne oczyszczenie, Izajasz był w stanie głosić czystą chwałę Bożą. Ogień jest czynnikiem oczyszczenia, gdyż wypala nieczystość. Jednak Serafin użył węgielka ze szczególnego, to jest świętego ognia na ołtarzu, ognia zapalonego przez samego Boga i podtrzymywanego nieustannie w świątyni. Tak więc Serafin uświęcił Izajasza i oczyścił go. Ale to nie wszystko. Podczas starotestamentowej służby świątynnej węgielków z ołtarza używano do spalania kadzidła w trzecia księga Mojżeszowa. 16:12-13. Kapłan miał wziąć kadzielnicę pełną węgielków z ołtarza i użyć ich do spalenia kadzidła? Jednak w szóstym rozdziale księgi Izajasza Serafin używa węgielka w celu dotknięcia ust Izajasza, a nie do spalenia kadzidła? Podczas gdy Uzjasz usiłował złożyć w ofierze kadzidło, to Izajasz stał się jakby kadzidłem. Jak święty ogień spala kadzidło, by wypełnić dom Boży świętą wonią, tak zapalił proroka do głoszenia świętego przesłania. To nie przypadek, że w następnych wersetach, począwszy od księga Izajasza 6:8, Bóg posyła proroka do swego ludu. Przeczytaj z modlitwą odpowiedź Izajasza na to, co ujrzał w wizji danej przez Boga. Jak przedstawiono w niej główny problem, jaki mają grzeszni ludzie żyjący we wszechświecie stworzonym przez potrójnie świętego Boga. Zobacz księga Izajasza 6:3. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Dlaczego śmierć Chrystusa na krzyżu jest jedynym rozwiązaniem tego problemu? Co stało się na krzyżu i dlaczego stanowi to rozwiązanie problemu ludzkiej grzeszności? Środa, 6 stycznia. Królewskie zlecenie. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza 6:8. Doznawszy oczyszczenia, Izajasz natychmiast odpowiedział na Boże powołanie, by reprezentować Boga i zostać posłanym w Jego imieniu. W czasach nowotestamentowych moglibyśmy nazwać Izajasza apostołem, czyli posłańcem, wysłannikiem, przedstawicielem. Rzeczą ciekawą jest to, że w odróżnieniu od innych ksiąg prorockich księga Izajasza nie zaczyna się opisem powołania proroka. Mówiąc innymi słowy, musiał on być już powołany jako prorok, zanim nastąpiło to, co zostało opisane w szóstym rozdziale księgi Izajasza. Biblia ukazuje to, iż spotkanie z Bogiem może stanowić zachętę także dla proroka, który już rozpoczął służbę prorocką Mojżesz. Zobacz 34 rozdział Księgi Wyjścia, Eliasz, zobacz 19 rozdział 1 Księgi Królewskiej. W przeciwieństwie do innych przypadków, w których to Bóg mówi ludziom, że mają być prorokami, w szóstym rozdziale Księgi Izajasza to prorok zgłasza się do wykonania szczególnej misji. Wygląda na to, że 1-5 rozdział Księgi Izajasza stanowią opis warunków, w których Izajasz został powołany po raz pierwszy, a następnie Bóg na nowo rozpoczął jego służbę, udzielając mu wizji w świątyni i utwierdzając jego powołanie jako swojego rzecznika. Bóg udzielił Izajaszowi wsparcia, dając mu wizję w swojej świątyni. Czy w Biblii występują inne przypadki, w których Boża świątynia była źródłem otuchy dla wierzących? O czym mówią te fragmenty Pisma Świętego? Księga Psalmów 73, 17 bp. Póki nie wstąpił do świątyni Bożej i nie zrozumiał ich ostatecznego losu. Świątynia Boża promieniuje nie tylko niepojętą mocą, ale jest także miejscem, w którym słabi i upadający ludzie, tacy jak my, mogą znaleźć ucieczkę. Możemy czerpać poczucie pewności ze świadomości, że Bóg działa, by ratować nas przez Chrystusa, naszego najwyższego kapłana. Apostoł Jan ujrzał także Chrystusa jako ofiarnego baranka, który został zabity, a więc miał poderżnięte gardło. Nie mógł to być miły widok. Ten opis wskazuje na to, że choć Chrystus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jego ofiara na krzyżu jest czymś, co w pewien sposób pozostanie z nim na zawsze. On bowiem został wywyższony na zawsze, aby przyciągać ludzi do siebie i swego ołtarza. Jak czerpiesz pocieszenie z obecności przez wiarę w niebiańskiej świątyni? List do Hebrajczyków 4:16 zaprasza nas, byśmy przychodzili do tronu Bożego odważnie, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Gdyby ktoś zapytał cię, jak znajdujesz miłosierdzie i łaskę w potrzebie, jak odpowiedziałbyś na to? Czwartek, 7 stycznia. Przerażająca prośba. Gdy Bóg posłał Izajasza, dlaczego dał prorokowi tak dziwne przesłanie dla swojego ludu? Abyśmy nie pomyśleli, że Izajasz mógł czegoś nie dosłyszeć albo że to przesłanie nie jest aż tak ważne, Jezus zacytował ten fragment księgi, by wyjaśnić powód swojego nauczania w przypowieściach, podobieństwach. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. Drugi list Piotra 3:9, co wyjaśnia, dlaczego posłał Izajasza do Judejczyków, a Jezusa do całej ludzkości. Bóg nie chce nikogo unicestwić, ale pragnie wszystkich zbawić. A choć niektórzy pozytywnie odpowiadają na jego wezwania, to inni stają się jeszcze bardziej zdecydowani w uporze. Mimo to Bóg nadal kieruje do nich wezwania, aby dać im więcej okazji do skruchy. Jednak im silniejszy stawiają opór, tym bardziej utwierdzają się w zatwardziałości. Zatem w pewnym sensie to, co Bóg czyni dla nich, prowadzi ich do jeszcze większej zatwardziałości serca, choć faktycznie powinno ich przywieść do skruchy. Miłość Boga wobec nas jest niezmienna, a istotnym czynnikiem zależnym od nas jest to, jak odpowiadamy na Jego miłość. Rolą duszpasterzy, takich jak Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel czy nawet sam Chrystus, jest kierowanie wezwania apeli i próśb, nawet jeśli ludzie odrzucają zawarte w nich przesłanie. Bóg powiedział do Ezechiela, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Księga Ezechiela 2:5. Rolą Boga i Jego sług jest dać ludziom uczciwy wybór, to znaczy, aby otrzymali oni wystarczające ostrzeżenie, nawet jeśli w końcu wybiorą uprowadzenie do niewoli i własne unicestwienie. W świetle powyższych spostrzeżeń, jak możemy zrozumieć rolę Boga w doprowadzeniu do zatwardziałości Faraona? W druga Księga Mojżeszowa 4:21 Bóg mówi, ja zatwardzę serce jego Faraona, Biblia Gdańska. Jest to pierwszy z 9 przypadków, w których Bóg zapowiada, że doprowadzi Faraona do zatwardziałości. Jednak również 9 razy czytamy, że to sam Faraon zatwardził swoje serce. Najwyraźniej Faraon posiadał wolność wyboru, gdyż w przeciwnym razie nie byłby w stanie zatwardzić swojego serca. Jednak fakt, że także Bóg zatwardził serce Faraona, wskazuje na Boga jako zapoczątkowującego okoliczności, w których Faraon zareagował decyzją odrzucenia wezwań i znaków danych mu przez Boga. Gdyby Faraon był otwarty na te boskie znaki, jego serce zostałoby przez nie skruszone, a nie zatwardzone. Czy w swoich doświadczeniach z Panem czułeś kiedyś zatwardzający wpływ Ducha Świętego na swoje serce? Zastanów się, dlaczego tak się stało. Jeśli wówczas nie wydało ci się to przerażające, w końcu na tym także polega zatwardziałość, jak postrzegasz to teraz? Jakie jest wyjście z takiego stanu ducha? Piątek, 8 stycznia. Do dalszego studium. Występne praktyki były tak powszechne we wszystkich warstwach społeczeństwa, iż nieliczni, którzy pozostali wierni Bogu, niemal upadali na duchu, gotowi poddać się zniechęceniu i rozpaczy. Wydawało się, że zamiar Pana wobec Izraela zostanie wkrótce zupełnie udaremniony, a buntowniczy naród spotka los podobny do tego, jaki stał się udziałem mieszkańców Sodomy i Gomory. W takich warunkach nie trudno zrozumieć, że gdy pod koniec panowania Uzjasza powołany został Izajasz, by głosić Judejczykom Boże ostrzeżenia i nagany, wzdragał się przed przyjęciem tego obowiązku. Dobrze wiedział, że napotka na zdecydowany opór. Gdy uświadamiał sobie własną niezdolność sprostania sytuacji oraz rozmyślał o uporze i niewierze ludzi, wśród których miał działać, jego zadanie wydawało mu się beznadziejne. Czy w swej rozpaczy powinien był odrzucić zleconą misję i pozostawić Judejczyków na pastwę bałwochwalstwa? Czy bogowie Niniwy mieli niepodzielnie zapanować na ziemi, stając się zniewagą dla Pana Niebios? Pytania do dyskusji. 1. Gdyby niedowiarek czy ateista rzucił ci wyzwanie, mówiąc, jak możesz udowodnić, że twój Bóg panuje nad światem, co mógłbyś na to odpowiedzieć? 2. Jeśli Bóg panuje nad światem, dlaczego niewinni ludzie cierpią? Czy Księga Izajasza 1:19-20 znaczy tylko tyle, że w obecnym życiu jedynie dobre rzeczy mają spotykać wierny lud Boży, a jedynie złe rzeczy tych, którzy buntują się przeciwko Bogu? Zobacz 1 i 2 rozdział Księgi Hioba oraz 37 i 73 rozdział Księgi Psalmów. Czy możemy pogodzić nasze zrozumienie charakteru Boga ze złem, które spotyka ludzi? Czy musimy podejmować wysiłki w tym kierunku? 3. Dlaczego w 6 rozdziale Księgi Izajasza występuje tyle nawiązań do Dnia Pojednania? Weź pod uwagę fakt, że w tym dorocznym Dniu Sądu Bóg oczyszczał swój lud, usuwając grzech swoich wiernych wyznawców oraz usuwając niewiernych spośród swego ludu. Podsumowanie. W niebezpiecznych czasach, gdy słabość ludzkiego przywództwa stała się boleśnie oczywista, Izajasz otrzymał wspaniałą wizję najwyższego władcy wszechświata. Izajasz, przerażony swoją niegodnością, ale oczyszczony i wzmocniony dzięki boskiemu miłosierdziu, był gotowy pójść do wrogiego świata jako przedstawiciel Boga.